Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja nie wychodziłem powiedzieć świadectwa, bo to kazanie jest poniekąd częścią mojego świadectwa. Nie chciałem dwa razy mówić tego samego. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to ostatnio działo się w moim życiu przez jakieś 2-3 tygodnie. I niestety nie pytałem osób, o których chciałbym powiedzieć, o pozwolenie na to, żebym użył ich przykładu, więc nie będę używał tego. Będę mówił tylko i wyłącznie o tym, jak Biblia mówi na ten temat, który chcę powiedzieć. A dzisiaj chcę mówić na temat egoizmu, a tak właściwie na temat tego, że powinniśmy być pozbawieni tej cechy, że powinniśmy, tak jak Piotr czytał wcześniej, być pełni miłości, bo miłość jest najważniejsza. I niedawno miałem okazję przeczytać bardzo ciekawy artykuł, który został napisany już ponad 18 lat temu w New York Timesie, w tej amerykańskiej gazecie. To był artykuł, który pojawił się tuż przed walentynkami w 1995 roku i autor tamtego artykułu zastanawiał się, dlaczego w Nowym Jorku, mieście, gdzie jest tak wiele wspaniałych różnych osób, gdzie ciągną ludzie z całego świata, najbardziej utalentowani, najbardziej bogaci, najpiękniejsi, dlaczego tam jest tak wielki odsetek ludzi, którzy są samotni, że tak bardzo dużo domów, gospodarstw domowych jest zamieszkanych tylko przez jedną osobę, że ludzie ciągle się rozstają, że ciągle jest nie tak, jak powinno być i wszyscy nie są z tego zadowoleni, a właściwie nikt nie jest z tego zadowolony. I zastanawiał się nad tym, aż w końcu stwierdził, że porówna anonse z rubryk, z gazet, gdzie ludzie się ogłaszali celem poznania różnych innych osób i porównał te anonse, które były w Nowym Jorku, porównał to wszystko z różnymi innymi gazetami, które są wydawane w Stanach Zjednoczonych. I odkrył, że statystycznie Nowojorczycy dużo częściej mówili o swoich własnych pragnieniach i wymaganiach, a dużo mniej mówili o samych sobie w tych ogłoszeniach niż cała reszta kraju. To pokazywało, jacy oni są nastawieni na branie, na jak mało byli nastawieni na to, żeby dać coś z siebie. I dalej w tym artykule opisywał bardzo ciekawe zachowania, które mogą się wydawać wręcz śmieszne, które doprowadzały do bardzo dziwnych sytuacji. Tak napisał o pewnym mężczyźnie, który poszedł na pierwszą randkę z pewną kobietą i ta kobieta zrobiła na nim bardzo duże wrażenie. Kiedy spotkał ją w drzwiach, od razu mu się spodobała, miała piękną twarz, piękny uśmiech, naprawdę piękne ciało i mówi, że wszystko było idealnie, po prostu jak z bajki, aż się nie odwróciła do niego tyłem i zauważył, że ma brudną skórę na łokciach. Wyobrażacie sobie coś takiego? Piękna osoba, naprawdę czarująca, mówi, że bardzo interesująca. Wspaniale spędzili razem czas na tej randce, ale nie mógł cały czas przeboleć tego, że skóra na jej łokciach jest brzydka, że nie podoba jej się to, jemu się to i był z tym po prostu zniesmaczony. I mimo, że fajnie spędzili czas, to wiedział, że nic z tego więcej nie będzie. I to dla mnie to jest bardzo przykra historia, ale było tego więcej. Wyobraźcie sobie, że jego znajomi podawali najróżniejsze przyczyny, dlaczego się rozstawali z innymi osobami. Jedna osoba powiedziała, że nie wiedziała, że rozeszła się z kimś, ponieważ ta druga osoba nie wiedziała, jak poprawnie wymówić nazwisko Goethe, tego niemieckiego pisarza. Inny ktoś z kolei powiedział, że było tak, że ta osoba mogłaby trochę schudnąć, ale też śmieszne było to, że nie chodziło wcale o dużą ilość tych kilogramów, bo zaledwie 3. Tak jakby schudła ta osoba z 3 kilogramy, to byłoby naprawdę idealnie. Albo jeszcze inna osoba powiedziała, że no co prawda on jest współwłaścicielem kancelarii prawniczej, ale takiej małej, no i w ogóle to masakra, że po prostu nie podoba mi się strasznie to, że on nosi te krótkie czarne skarpetki. No tego już w ogóle przeboleć nie mogę. I tak ludzie w dzisiejszym świecie, to było 18 lat temu w Nowym Jorku, są nastawieni do innych ludzi. Są nastawieni tylko i wyłącznie na to, żeby brać. To jest egoizm pierwszego stopnia. Naprawdę nie idzie chyba bardziej się posunąć. Ale nie tak powinno być. Nie tak mówi o tym Biblia. Nie tak Jezus nauczał i nie tak żył. Dlatego chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj Ewangelię Mateusza na 18 rozdziale. I dzisiaj będziemy czytać całe, ale tak fragmentami, bo chciałbym, żebyśmy po każdym fragmencie mogli przeanalizować to, co Jezus mówi do swoich uczniów, na to, jak oni reagują na Jego słowa. I w pierwszym wersecie czytamy tak. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? I to jest pytanie, które uczniowie zadawali Jezusowi bardzo często. Tutaj akurat nie, z tego fragmentu nie wynika, o co im dokładnie mogło chodzić, ale w innych częściach Ewangelii, w innych Ewangeliach mamy napisane w Łukaszu, że 3 razy takie pytanie padało, w Mateuszu tak samo było 3 razy i w Ewangelii Marka 1 raz się pojawiło takie pytanie od uczniów. I za każdym razem chodziło im o to, który z nich jest według Jezusa najlepszym Jego uczniem, który z nich jest najważniejszy, który z nich może przejąłby interes, można by to tak nazwać, gdyby nagle Jezusa zabrakło. I to może się wydawać dziwne, no ale to tak to wyglądało w tamtych czasach. Byli nauczyciele, którzy mieli swoich uczniów, Jezus miał ich całkiem sporo, oni podążali za Nim. I któryś z nich chciał być tym największym, któryś z nich chciał przejąć tą całą mądrość, którą nauczyciel miał. I to było całkiem naturalne, ale Jezus inaczej na to patrzył. Jezus powiedział nam zupełnie co innego, że nie tak to powinno wyglądać. I tym bardziej może być dla nas zaskakujące to, dlaczego oni pytają akurat w tym momencie, w takim fragmencie Słowa Bożego, akurat o tą kwestię, gdzie dopiero co w 17 rozdziale była mowa o tym, jak Jezus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem, jak zaraz potem Jezus wypędził demona, złego ducha z człowieka, którym ten demon rzucał w ogień, a później w wodę, gdzie jest mowa o tym, jak Jezus kazał Piotrowi złapać rybę, w której znajdzie pieniądze na zapłacenie podatku, co jest kolejnym ponadnaturalnym zjawiskiem. A ci uczniowie skupili się na tym, kto z nich jest najważniejszy. W ogóle jakby ignorowali to wszystko, o czym Jezus mówił i to, co robił wcześniej. Ale ciekawa jest reakcja Jezusa na to ich pytanie. Widział, że niezbyt wiele wynoszą z tych Jego nauk i dlatego chciał im dać przykład, czym jest ta prawdziwa wielkość, jak być naprawdę podobnym do Niego. I czytamy od 2 do 14 wersetu. On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zbłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zbłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jezus nie odpowiedział mi na pytanie, który z nich jest najważniejszy. W ogóle ominął tą kwestię, bo wiedział, że nie tego powinni się od Niego nauczyć. Nie na to powinni zwracać uwagę. Jezus jasno mówi o tym, jaki jest cel nasz, że powinniśmy się troszczyć o innych ludzi. Nie powinniśmy zabiegać o siebie, o to, kto z nas jest najważniejszy, ale powinniśmy troszczyć się o innych. Mamy się starać, aby im było dobrze. Mamy nierzadko poświęcać się. I czytamy w tym fragmencie, że jeżeli w nas jest coś, co może powodować, że inny człowiek będzie zgorszony, powinniśmy się pozbyć tego w naszym życiu. Bo jeśli my zgorszymy kogoś, jeżeli przez nas ktoś będzie popełniał grzech, to lepiej, żebyśmy w ogóle się nie urodzili. Lepiej, żebyśmy przyczepili sobie kamień młyński do szyi i utopili się w rzece. Ale poza takim samookaleczeniem, czy w ogóle pozbyciem się swojego życia przez taki grzech, wyrzuceniem tego grzechu, Jezus także mówi o innych rzeczach. Czasami wystarczy, że najzwyczajniej w świecie zainteresujemy się życiem drugiej osoby. I tak czytamy w następnym fragmencie od 15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli cię nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli zboru by nie usłuchał, będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jezus daje tutaj nam pozwolenie, nawet nakaz na to, żebyśmy, nakaz do tego, abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Nie tylko fizycznie, nie tylko materialnie, ale byśmy troszczyli się o nasze życie, o to, jak się zachowujemy, o to, co mówimy, o to, co myślimy może nawet często, o to, abyśmy nie grzeszyli nawzajem. I jeżeli widzimy, że jakiś nasz brat czy nasza siostra robi coś w życiu nie tak, jeżeli jest coś, co wymaga poprawy, naszym zadaniem jest podejść do takiej osoby z miłością, powiedzieć jej o tym, że widzimy taką kwestię w jej życiu, powiedzieć o tym, że coś jest nie tak. Jeżeli ta osoba nas usłucha, bardzo dobrze, to znaczy, że Słowo Boże działa w tej osobie, że działa w życiu tej osoby. Ale jeżeli nie, to powinniśmy zabrać ze sobą jakiegoś świadka, może dwóch nawet, najlepiej wiarygodnych, do tego jeszcze w Biblii niewierzących, żeby oni także byli autorytetem dla tej osoby. Żeby także mogli przemówić tej osobie do rozsądku, wykazać w piśmie, że się myli, jeżeli taka jest prawda. I jeżeli wtedy usłucha, znowu pozyskaliśmy brata czy siostrę swoją. Jeżeli nie, powinniśmy przedstawić całą tą sytuację przed zborem. Jeżeli nie usłucha nawet całego zboru, to znaczy, że ta osoba ma zatwardziałe serce i nie powinniśmy w ogóle się z nią przyjaźnić i powinniśmy w ogóle z taką osobą przestawać. Ale to też nie jest dlatego, że mamy stronić od takich osób. Nie, tu chodzi o sytuację, w której ta osoba ma zatwardziałe serce i my musimy wykazać jej naszą troskę, naszą miłość. Musimy pokazać tej osobie, że naprawdę nam na niej zależy i że ten grzech nam w tym przeszkadza. Tak samo jest z Bogiem. Tak samo jest z naszą relacją z Bogiem. Bóg też mówi nam o tym, że w naszym życiu jest coś nie tak. I za każdym razem używa wielu różnych środków. I jeżeli my nie będziemy przez ileś czasu, przez długi okres czasu nasłuchiwać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, On ciągle będzie się do nas odzywał, to On w końcu też kiedyś się od nas odwróci. I to nie jest ciekawa perspektywa, ale tak to będzie wyglądało. Odrzucenie takiej osoby, odwrócenie się od takiej osoby, to jest ostateczność, na którą nie powinniśmy, o której nie powinniśmy w ogóle myśleć, nie powinniśmy zakładać takich sytuacji. Naszym celem jest pozyskanie takiego brata. Naszym celem jest miłość i troska dla takiej osoby. I Piotr to zrozumiał. Piotr w następnym wersecie pyta go tak. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? I to jest takie bardzo ludzkie. Jezus mówi, że mamy zawsze wybaczać swoim braciom i siostrom, że zawsze mamy się starać, że zawsze mamy być dla nich gotowi. Nawet jeżeli odwróciliśmy się od nich, to też powinniśmy się modlić o nich. Jeżeli zaprzestajemy z nimi kontaktu, to tylko po to, żeby dać im do myślenia. I Piotr widział to. Chyba nie spodobało mu się to, co Jezus mówi. I mówi, no ale ile ja mam razy wybaczać? Aż 7 razy? Aż do 7 razy? Jezus odpowiedział mu na to, że nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Wyobrażacie sobie taką historię. W innym tłumaczeniu jest nawet 7 razy 77 razy, więc wychodzi jeszcze więcej. I Jezus mówi, że to się ma inaczej, że to inaczej wygląda. To nie mamy myśleć tutaj po ludzku, bo Bóg wybaczył nam dużo więcej. I o tym czytamy od 23 wersetu. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przeprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i powiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swojego bratu swemu. Jezus nie mówi tutaj o 7 razy. Mówi 77 razy, a nawet i więcej. I ta historia jest nam dobrze znana i wydaje się, że wiemy wszystko o tym, ale chciałbym rzucić może dla niektórych nowe światło, bo tutaj padają kwoty i może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ile to jest właściwie pieniędzy. Na jaką gotówkę na dzisiejsze czasy można przełożyć te 100 denarów i 10 tysięcy talentów. A denar to dniówka robotnika w tamtych czasach. Denar to jest tyle, ile zarabia się w ciągu jednego dnia, czyli jeżeli ktoś był winien 100 denarów, to był winien 100 dniówek. Załóżmy, że chcemy przełożyć to na dzisiejsze czasy. Mówimy o osobie, która zarabia 2000 zł miesięcznie na rękę. Więc przez 100 dni jest w stanie zarobić 6,5 tysiąca złotych. To nie jest ani mała kwota, ani zbyt wielka. Jeżeli dla kogoś to nie jest mała kwota, ja bardzo chętnie przyjmę. Jeżeli ktoś ma 6,5 tysiąca, które chce oddać, ja mogę chętnie przyjąć. Ale tu widzimy, że to jest jakaś odpowiednia kwota. To jest mały wydatek już, tak? Na to nie każdy może sobie zawsze pozwolić. To jest 6,5 tysiąca, które był winien ten człowiek na dzisiejsze czasy, gdybyśmy chcieli to przełożyć. Ale to jest nic, jeżeli porównamy to z tymi 10 tysiącami talentów. Jeden talent, to z tego, co mi się udało znaleźć, to podobno było 60 tysięcy denarów, 60 tysięcy takich dniówek. Jeżeli mówimy o tym, że tutaj jest 10 tysięcy tych talentów, jeżeli pomnożymy tą ilość, to wychodzi nam, że to jest 600 milionów dniówek. Tego nikt z nas nie jest w stanie wypracować w swoim życiu, jeżeli chciałby zarabiać tylko te 2000. Jeżeli policzymy to na ilość dni, na ilość, czy przeliczymy to na lata, wychodzi, że to jest 1 600 000 lat pracy zwykłego człowieka. Co jest w ogóle już absurdem. Jeżeli pomnożymy to razy tą kwotę, o której mówimy, to według tych obliczeń wychodzi, że to jest 25 miliardów złotych. I taki dług został darowany tutaj w tej historii, w tej przypowieści. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno to jest na 100% 25 miliardów złotych, bo różne źródła podają, jak się przelicza talenty na denary, ale tak czy inaczej wychodzi przynajmniej kilka miliardów złotych, co jest tak ogromną kwotą. I żaden z nas tutaj nie dysponuje ani taką gotówką, ani takim majątkiem. Jezus mówi tutaj, że zostało darowane temu człowiekowi aż tyle. Że aż tyle zostało darowane, a on nie chciał darować później zwykłego 6,5 tysiąca złotych. Przeliczeniem oczywiście. I wiecie, my często modlimy się takimi słowami, nie wiem, czy pamiętacie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wyobrażacie sobie takie sformułowanie? My często tak mówimy, ale jeżeli my nie przebaczamy naszym winowajcom, to znaczy, że Bóg też nam nie przebaczy. Mówimy: odpuść nam, jak i my odpuszczamy. I dobrze jest mieć świadomość tego, że Bóg już tak wiele nam wybaczył, że Bóg wybaczył nam tak wiele przez Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest ani trochę egoistyczny w tym postępowaniu. Nie tak, jak my często robimy, gdzie nie potrafimy się opanować, że zawsze szukamy swego. Bóg zawsze wybacza nam nasze upadki, zawsze wybacza nam nasze grzechy, jeżeli zwracamy się do Niego o pomoc. I nie tylko w tym fragmencie Pisma Jezus mówi o tym, nie tylko tutaj, w tym fragmencie jest napisane o tym, że powinniśmy właśnie tak żyć, w pełni miłości, pozbawieni egoizmu. W drugim rozdziale listu do Filipian, od 3 wersetu, drugiej części jego, do 8 czytamy tak: w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i został podobny ludziom, i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Będąc w pełni równym Bogu, będąc w Trójcy razem z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, on sam z własnej woli uniżył się, aby przyjść tu na świat, żebyśmy my mogli zostać odkupieni. I zmarł na krzyżu, na śmierci krzyżowej, która w tamtych czasach była najokrutniejszą torturą. I wiecie, to jest zero egoizmu. Gdyby można było powiedzieć, że to jest nawet jakaś ujemna wartość egoizmu, to tak właśnie warto by powiedzieć, ale nie idzie inaczej tego opisać. Jezus, który był w pełni Bogiem, mógł przyjść tutaj na świat i powiedzieć: oddawajcie mi cześć. Oddawajcie mi cześć, bo ja jestem królem tego świata, ja jestem stwórcą tego świata. On zamiast tego przychodzi i służy swoim uczniom, myje im nogi. Zamiast tego przychodzi i zadaje się z marginesem społecznym, zadaje się z chorymi, trędowatymi, biednymi, bezdomnymi, bezrobotnymi, którzy byli w tamtych czasach. I on lituje się nad nimi, zaprzyjaźnia się z nimi, leczy ich choroby, daje im nadzieję. To jest naprawdę postawa godna podziwu i to jest prawdziwa miłość. I właśnie tacy powinniśmy być. Powinniśmy oddawać siebie całych naszym braciom i siostrom, tym wierzącym i tym nie, abyśmy mogli pozyskać wszystkich na chwałę Bożą. I ja zachęcam was, żebyśmy nie marnowali czasu. Ja siebie też zachęcam, żebym ja nie marnował czasu, tylko żebyśmy się ruszyli i spróbowali pomóc innym ludziom. Żebyśmy dawali całych siebie, ponieważ oni tego potrzebują. W innym fragmencie czytamy, że żniwo jest wielkie, lecz robotników jest mało. I to jest prawda, bo bardzo mało jest ludzi, którzy żyją tak, jak Bóg tego by chciał od nas. I wiem, że może być trudno zacząć nam zmieniać swoje nawyki tak od razu. I chciałbym was zachęcić wszystkich do podjęcia małych inicjatyw w tym tygodniu. Żebyśmy zaczęli od małych rzeczy, żebyśmy przełamywali się z tym naszym egoizmem, który jest często w naszym życiu, żebyśmy pomagali innym ludziom, żebyśmy znajdowali dla nich czas. I żebyśmy może za tydzień na nabożeństwie byli w stanie podzielić się chociaż małą rzeczą, którą udało nam się zrobić w tym tygodniu. Nie ze względu na to, żeby się chlubić samemu, co to my nie zrobiliśmy, ale ze względu na to, żebyśmy mogli mówić o, żeby mówić świadectwo o tym, jak Bóg wspaniale działa w naszym życiu, przez nas, w życiach innych ludzi. I do tego was wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, bo ja staram się tak żyć i mam nadzieję, że Bóg też wam da takie pragnienie. Amen.